Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Oto słowo Boże.
W krainie życia będę widział Boga. W krainie życia będę widział Boga. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: jestem w wielkim ucisku. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. W krainie życia będę widział Boga. O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. W krainie życia będę widział Boga. Wypełnimy śluby dla Pana przed całym Jego ludem. W dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku Ciebie, Jeruzalem. W krainie życia
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć? Co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Oto słowo Boże.
z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Jezus wziął Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich osobno na górę wysoką. Możemy zobaczyć, szczególnie w Ewangelii świętego Marka, obraz Jezusa, który przychodzi do bardzo statycznego świata, po to, żeby ten świat wprowadzić w ruch. Przychodzi do Jana Chrzciciela, przychodzi do pierwszych uczniów, pociąga ich za sobą i tak powoli ten świat zaczyna za nim iść. Myślę, że ten obraz Jezusa, który pociąga tłumy tych, którzy go naśladują i idą za nim, jest obrazem nas, chrześcijan, ponieważ my jesteśmy powołani do nieustannej drogi, nieustannego kroczenia za Jezusem. Nie wyprzedzania Go. Czasami chcielibyśmy Go wyprzedzić, doradzić Mu coś, wymóc coś na Nim. Nie do tego, żeby iść z Nim ramię w ramię. Ale jesteśmy powołani do tego, żeby iść za Nim. A On prowadzi nas przez różne sytuacje życiowe, gdzie krok po kroku odsłania nam tajemnicę swojej natury, odpowiada na pytanie, kim jest. Przypominacie może sobie powołanie pierwszych apostołów opisane przez świętego Jana Ewangelistę. Kiedy Jan Chrzciciel pokazał Jezusa jako baranka Bożego, ci poszli za Nim, a Jezus obrócił się w ich kierunku i zadał im piękne pytanie: czego szukacie? I oni odpowiadają na to pytanie kolejnym pytaniem: Rabbi, gdzie mieszkasz? Co znaczy, kim ty jesteś, gdzie przebywasz? Poszli za Nim i zostali u Niego. Kochani, bycie chrześcijaninem jest więc ciągłą drogą za Jezusem, którą się nie możemy zmęczyć. Nie wystarczy tylko raz powiedzieć wierzę. Nie wystarczy tylko raz powiedzieć tak Jezusowi przy Chrzcie Świętym. Nasze życie to ciągłe mówienie Mu tak. Zgadzam się. Może czasami masz taką chwilę, kiedy trudno ci wstać rano i zmierzyć się z dniem. Wtedy warto zwrócić swój umysł do Boga, do Niego i powiedzieć: Panie, wychodzę z łóżka z miłości do Ciebie. Kochani, bardzo często ten malutki krok dla człowieka jest wielkim krokiem dla ludzkości. Bo Pan Bóg przez to proste wstanie z łóżka dokonuje przez nas rzeczy niezwyczajnych, których byśmy się nigdy nie spodziewali tego dnia dokonać. Nie wiem, czy macie takie czasami doświadczenie. Nie chce mi się gdzieś iść. Ciężko mi, nie nadaje się, trudno. Idę i nagle widzę, że nie ja działam, działa On. Dlatego my w naszym życiu musimy ciągle pilnować się, żeby przypadkiem w tej drodze za Jezusem nie ustać, nie zatrzymać się. Grozi nam to, ponieważ serce człowieka gdzieś z samej swojej natury jest przyzwyczajone do tego, żeby się wiązać. Wiążemy się albo z osobami, które są nam bardzo drogie, albo z miejscami, albo z rzeczami, albo ze swoim schematem spostrzegania świata. Wchodzimy w te kolejne życiowe, które mogą gdzieś w nas zdławić to pragnienie kroczenia za Panem i nieustanne poszukiwanie prawdy. Dlatego Kościół daje nam okazję tego wielkiego czasu, jakim jest Wielki Post, jakim są rekolekcje wielkopostne, żebyśmy zadali sobie pytanie, czy przypadkiem w tej drodze nie utknęliśmy, nie zakorkowaliśmy się gdzieś. Stąd nasze spotkanie nie jest po to, żebyśmy tutaj czerpali z suto zastawionego stołu gotowych odpowiedzi. Ale czas rekolekcji jest przede wszystkim czasem, który ma nas pobudzić do szukania, do pytania. Bo na wiele pytań trzeba sobie samemu z Jezusem twarzą w twarz odpowiedzieć. Dlatego rekolekcje, chociaż przeżywamy je we wspólnocie, jest to wielki dar, bo wspólnota mobilizuje, pociąga. Gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich, nie zastąpią w czasie rekolekcji pracy indywidualnej każdego z nas. A to jest zmaganie ze sobą. Dlatego pozwólcie, że na tych rekolekcjach nie tyle będę mówić o pewnych prostych rozwiązaniach, bo kim jestem, żeby te rozwiązania dawać? Ale będę stawiać różne pytania, aby pobudzić siebie i was do myślenia, aby pobudzić Chrystusa do odpowiedzi danej każdemu z nas. Pierwszym syndromem tego, że gdzieś ustaliśmy w drodze, że nie szukamy prawdy, jest brak pytań. Dlatego pierwsze pytanie moje na tych rekolekcjach jest takie: czy nie straciłeś, nie straciłaś umiejętności pytania i pragnienia pytania się o prawdę? To jest straszne, kiedy człowiekowi wyczerpują się pytania, kiedy myśli, że posiadł całą prawdę. Wtedy bardzo często gdzieś już ugrzązł w swoim schemacie spostrzegania świata. Program rekolekcji, czy też Wielkiego Postu, bardzo dobrze więc określa i zaznacza już Środa Popielcowa. W Polsce i w ogóle jakoś dziwnie na całym świecie ludzie lubią Środę Popielcową, bardzo dużo ich przychodzi, dobrze. Bo jest to przepiękny moment, kiedy nakładamy na głowę popiół jako wymowny znak tego, co się ma w nas dokonać. Ten nałożony popiół jest niejako programem tych rekolekcji i Wielkiego Postu. Z jednej strony ma on podwójne znaczenie. Z jednej strony popiół ma znaczenie negatywne. Jeżeli patrzymy się na popiół, pierwsza rzecz, która przychodzi nam na myśl, to ogień, który zniszczył coś, co było stare, strawił to w żarze, spopielił to, tak że już to nie może z powrotem wrócić. Popiół gdzieś mówi o pewnym definitywnym końcu. Kochani, to jest plan rekolekcji, to jest plan tych, którzy chcą naśladować Jezusa. Żeby pójść za Jezusem, trzeba się zaprzeć samego siebie, zniszczyć w sobie starego człowieka z jego przywiązaniami. Dlatego pytanie kolejne, które stawiają przed nami rekolekcje i Wielki Post, to takie, czy ja dostrzegam w sobie starego człowieka? Na jakich płaszczyznach życia ten stary człowiek we mnie dominuje? W którym miejscu jestem przywiązany jak ten przysłowiowy pies do budy na krótkim łańcuchu? Co mnie zniewala? Gdzie potrzebuję nawrócenia? Nie ma człowieka, który by nie potrzebował nawrócenia. Nie ma. Ponieważ na tym świecie nie było, nie ma ani nie będzie człowieka doskonałego, z wyjątkiem Matki Bożej i Jezusa, który był człowiekiem i Bogiem. Wszyscy mamy swoje za skórą, każdy z nas. I nikt za siebie nie może dać gwarancji, jaki numer w życiu wykręci. Bo można się zapierać i mówić, a przyjdzie chwila słabości, człowiek oślepnie i pójdzie w długą. Dlatego, kochani, pytanie, gdzie we mnie panuje ten stary człowiek? Biada człowiekowi, który nie potrafi widzieć w sobie wad, który widzi siebie jako doskonałego. To człowiek, który stracił dar autorefleksji. Jeżeli ja widzę, że wszyscy się muszą zmienić i cały świat, tylko nie ja, to jest to początek mojej wewnętrznej ruiny duchowej. Nie bójmy się tego, że popełniliśmy błędy. Nie jeden jeszcze popełnimy. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Posypanie głów popiołem ma też wydźwięk bardzo pozytywny. Obraz popiołu, prochu i wypowiadane słowa: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Matko, jakie doniosłe te słowa. Te słowa wypowiada się też nad trumną, rzucając proch i słysząc ten głuchy stukot. Uświadamiają i przywołują nam na myśl pierwszą księgę Pisma Świętego, księgę rodzaju i obraz stworzenia człowieka. Bo kiedy Pan Bóg stworzył świat, wziął proch i ulepił z niego człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia i stał się człowiek istotą żywą. Ten proch otrzymany w środę popielcową mówi, że w czasie Wielkiego Postu, a szczególnie rekolekcji, musimy zadbać o nowe stworzenie, a więc nie tylko zniszczyć w sobie starego człowieka, ale postarać się o ulepienie nowego człowieka, tego według pragnienia Bożego. Nie człowieka według własnego widzimisię. Dzisiaj bardzo często podkreśla się wolność, autonomię, każdy ma prawo do swojego zdania, każdy jest panem swojego życia. Boże, więc przyjmuję Ciebie, zgadzam się z Tobą, ale... I w tej umowie musimy zrobić wyjątki. I nie ma tutaj Boga. Tu jest chęć panowania nad Bogiem. Kochani, oddać się Bogu w ręce, to oddać się Mu całkowicie. Nie można się oddać tylko częściowo. Do tego potrzeba zaufania. I myślę, że chyba nie każdy od razu może się w te ręce Boga oddać. Przepiękny obraz Abrahama z dzisiejszego pierwszego czytania, który potrafił po 80 paru latach swojego życia oddać się Bogu w ręce. Szedł z tym synem Izaakiem, jaka seria pytań musiała rodzić się w jego sercu. Po co, na co, dlaczego, czy rzeczywiście? A jednak oddał się całkowicie w Bogu, który spalił w nim starego człowieka i ulepił nowego, bo Abraham z wzgórza Moria wraca zupełnie przemieniony. Wie, że Bóg jest miłością nieskończoną. Dlatego, kochani, warto zadać kolejne pytanie, które przygotowuje nas do spowiedzi wielkopostnej, rekolekcyjnej. Fundamentalne pytanie, czy oddałem się cały w ręce Boga? Które części mnie samego są sferą zaminowaną, na którą On nie ma wstępu? Bywa czasami, że jest taka sfera w nas, otoczona drutem kolczastym lęku i strachu, obłożona minami, gdzie nie chcemy Boga wpuścić, szczególnie w sakramencie spowiedzi świętej. Może gdzieś w tobie jest takie pole minowe. Może trzeba go rozbroić i pozwolić Panu Bogu działać. Dokonanie nawrócenia, czyli stworzenia w sobie nowego człowieka, wiąże się więc z odkryciem znaczenia imienia Bożego. Znamy to imię Boże. To imię Boże objawił On sam, kiedy przemawiał do Mojżesza w krzaku gorejącym na pustyni, kiedy przygotował Mojżesza do tego, aby go wysłać do Egiptu, aby wyprowadził Izraelitów. I wtedy Mojżesz, ciekawe, znowu pyta, pytanie, kluczowa rola pytań. Pyta Boga, ma odwagę pytać. A jeżeli ja pójdę do tego narodu mojego, i oni mnie zapytają, kto cię do nas posłał, to co ja im odpowiem? I wtedy Bóg mówi, odpowiesz im, że jestem mnie posłał do was. Jestem, który jestem. To jest moje imię i moje zawołanie na wieczny czas. Żeby być nowym człowiekiem, potrzebujemy odkryć znaczenie tego imienia, jestem. Bóg jest permanentną obecnością w moim życiu, nieustanną obecnością w moim życiu. Nie obecnością inwigilującą, nie obecnością kontrolującą, rozliczającą jak urząd skarbowy. Nie rzeczywistością i obecnością, która krzyżuje moje życie, ale jest obecnością miłującą, do szaleństwa miłującą. Tego obrazu Boga nie może znieść szatan. Mówiąc o swojej relacji jako Boga miłości względem człowieka, Bóg używa w Starym Testamencie i też w Nowym obrazu małżeństwa. Porównuje się do zazdrosnego małżonka, który jest zazdrosny taką pozytywną zazdrością o swój niewierny naród, który zdradza go jak niewierna żona z różnymi bożkami. Ta zazdrość, miłosna, tak powiedzmy, miłosna zazdrość Boga sprawia, że Bóg nie może milczeć, ale walczy o odzyskanie miłości swojego narodu i poddaje go próbie. Żeby ten uświadomił sobie, że nigdzie indziej szczęścia nie znajdzie, tylko w nim. Wstrzymuje swoje błogosławieństwo. To jest poddanie próbie przez Boga. Wstrzymuje swoje błogosławieństwo. Idź. Idź, ale wiedz, że tam nic nie wskórasz. Koniec. Ja ci więcej darów nie daję. Jak będziesz łaknąć wody i pożywienia, to wrócisz. Bo ja jestem jedynym żywicielem. I rzeczywiście ten naród wybrany idzie i szuka szczęścia w obcych bogach, w relacjach z obcymi państwami, mocarstwami, którzy go wykorzystują, zostawiają ogołoconego. I ten z pokorną głową wraca do tego, który jest miłosną obecnością walczącą o nas. Kochani, Bóg walczy o nas i to jest punktem doświadczenia Ewangelii. My używamy bardzo często tego terminu Ewangelia. Ale musimy sobie uświadomić, że ten termin Ewangelia związany jest bardzo istotowo z polem walki. Ewangelion, dobra nowina, euangelion, jest to dobra nowina z pola walki, czyli list pisany z pola walki w momencie zwycięstwa i wysyłany do króla, aby obwieścić mu zwycięstwo. Nie ma więc Ewangelii bez pola walki. Nie ma. Nie ma. Jeżeli chcemy odkryć Boga, Jego miłosną, wojującą o nas obecność, musimy się zmierzyć z polem walki. Doświadczyć potrzeby tej obecności. Takie już jest nasze serce, zranione przez grzech pierworodny. I myślę, że każdy z was, bo na pewno tak jest, ja też, posiada takie wewnętrzne pole walki. I każdy posiada inne pole walki. Myślę, że nie ma dwóch równych. Walki z siłami fizycznymi, walki na płaszczyźnie duchowej, emocjonalnej. Wyliczać w nieskończoność. Dlatego kolejne pytanie, które przynoszą rekolekcje. Co jest tym twoim polem walki? Na początku tych rekolekcji przedstaw Jezusowi to pole walki i zaproś Go na to wewnętrzne pole walki. Człowiek wtedy doświadcza Ewangelii, kiedy przerośnięty tą walką i nie daje sobie już siły, zaczyna krzyczeć: Jezu, Ty się tym zajmij, ratuj mnie. I kiedy Jezus ratuje, zaczyna odkrywać tę obecną, miłosną obecność walczącą o Niego. Wierzymy w Boga, który jest miłosną obecnością walczącą o nas jako jednego Stworzyciela nieba i ziemi, a więc Boga Wszechmocnego. Skoro On jest wszechmocny, walczy o nas i nas kocha, to czegoż mamy się bać? W tym świecie chaosu, który nas dotyka, który miesza wartości, który zło nazywa dobrem, a dobro nazywa złem, gdzie nie wiadomo, kto mówi prawdę, a kto kłamie, mamy wielkie wsparcie. Boga, który mówi przez swojego Syna. To jest nasz kompas i nasza broń. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Kochani, żeby się znaleźć w tym świecie zwariowanym, my musimy podejmować decyzje i musimy dokonywać wyborów. Nie ma innej możliwości. Jeżeli człowiek nie dokona wyboru, to życie samo za niego wybór podejmie. Dokonując tych wyborów, my się nie możemy ich bać, nawet jeżeli byśmy zbłądzili w tych wyborach. Musimy rozeznać, co jest dobre, a co złe, co wybrać, a co nie. I tu jest odpowiedź, jak to zrobić. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Nieważne, kochani, co będzie mówić, przepraszam, święta matka telewizja, co będzie radzić dobry wujek internet. My musimy mieć relację z Nim i musimy Go znać. Rozwiązaniem naszych problemów i podejmowaniu decyzji jest odpowiedź, co Jezus zrobiłby na moim miejscu. Proste, nie? Tak się wydaje. Dopóki życie nie stawia problemów. Dlatego, żeby wiedzieć, co Jezus by zrobił na moim miejscu, skoro uważam Go za mojego Pana, muszę Go najpierw poznać, wrócić na drogę kroczenia za Nim, niszcząc starego człowieka i budując swojego nowego człowieka na obraz i podobieństwo Boże. I to jest punkt wyjścia do ewangelizacji świata. Bo jeżeli my odkryjemy tego Boga, który jest tym walczącym o nas, uświadomimy sobie, że jeżeli On z nami, to któż przeciwko nam? Odczujemy radość. A na tę radość czeka świat poza murami tego Kościoła. Jesteśmy apostołami Boga zwyciężającego, apostołami radości, nie wesołkowatości sztucznej, nie mistrzami kabaretu, apostołami prawdziwej radości, żeby tą radością zarażać innych i przemieniać świat. Ale żeby ta radość była, najpierw trzeba przemienić siebie, cud przemienienia. Pozwolić się Jezusowi zabrać osobno na górę wysoką. Dlatego zapraszam was, żebyście wzięli udział w tych rekolekcjach.